To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Czym jest technologia grafowa i jak się ma do sztucznej inteligencji? Jak zmieni zwalczanie nadużyć? I czy pomoże nam w ściganiu przestępców wojennych?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Po chmurnym marcowym popołudniem kilkanaście osób zbiera się w sali konferencyjnej w kamienicy przy ulicy Rzeźniczej na wrocławskiej Starówce. Dzień pracy ma się ku końcowi. Uczestnicy spotkania rozkładają laptopy i myślą już o powrocie do domów. Ale mają jeszcze jedno zadanie. Ostatnie na dziś. Czyli szkolenie młodego na rybku z narzędzi analitycznych. Na wielkim telewizorze na ścianie, przed nimi, widać inną kilkuosobową grupę. Uczestnicy są w domach, ponieważ w kalifornijskim Redwood City jest jeszcze stanowczo za wcześnie na biuro. Good morning, witają się z Polakami. Trener dzieli uczestników na mniejsze zespoły i ogłasza zadanie. 3 tygodnie później policja w Cincinnati robi nalot na kryjówkę handlarzy ludźmi i uwalnia 16-letnią Ashley T., która od 2 lat figuruje w bazie osób zaginionych. Miejsce jej pobytu zostało zidentyfikowane podczas szkolenia we Wrocławiu z udziałem polskich i amerykańskich pracowników firmy DataWalk. Jak to możliwe? Zapytajmy o to naszego dzisiejszego gościa, Pawła Wieczyńskiego, prezesa spółki DataWalk, notowanej na warszawskiej giełdzie. Zajmuje się ona tak zwanymi technologiami grafowymi, które pozwalają znajdywać i analizować powiązania i zależności między pozornie dalekimi od siebie danymi. A jej klientami są rządy, służby specjalne czy organizacje międzynarodowe, a także banki i ubezpieczalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Czy opowiedziałbyś nam tak w miarę szczegółowo, jak to się stało, że takie rutynowe korporacyjne szkolenie zamieniło się w uwolnienie porwanej dawno temu nastolatki? Na innym końcu świata do tego.
Jasne, oczywiście. Natomiast od razu tutaj disclaimer. Nie jesteśmy korporacją. To jest high-techowa spółka na wczesnym etapie rozwoju. Także bliżej nam do startupu, aniżeli do korporacji. A nawet nasza jedyna konkurencja tutaj w tym obszarze, czyli Palantir, firma warta ponad 50 miliardów dolarów, jest na wczesnym etapie rozwoju. Także korporacja... Nie. Natomiast to, co nas na pewno wyróżnia, to jako spółka, która jest właścicielem technologii i stworzyła taki produkt właśnie konkurujący z Palantirem, to jest to, że ten produkt jest niezwykle dynamicznie rozbudowywany, poszerzany o nowe funkcjonalności i często w ramach testowania tych funkcjonalności i jednocześnie szkolenia naszego zespołu robimy tak zwane hackatony. I tutaj akurat dokładnie taki hackathon się odbywał, gdzie część naszego zespołu z Polski, część ze Stanów Zjednoczonych usiadła razem do tego, żeby pewne rzeczy związane z możliwością wpinania się w tak zwaną białą domenę, czyli internetowe źródła publicznie dostępne, przetestować na przykładzie właśnie jakichś tam wymyślonych scenariuszy.
Przepraszam, że od razu przerwę, ale muszę zapytać, jakie to są dane publicznie dostępne, co masz dokładnie na myśli?
To są różnego rodzaju strony internetowe, fora, różnego rodzaju zdjęcia, cokolwiek, co jest dostępne za po prostu kliknięcie myszki w Google czy jakąkolwiek inną przeglądarkę. Oczywiście istnieje też ciemna strona internetu, tak zwany dark web, do którego się tak prosto już nie można dostać, ale to też jest ogólnie dostępna domena, gdzie nawet za niewielkim wysiłkiem można się też relatywnie łatwo poruszając ściągać te informacje, które tam są udostępniane.
No dobrze, a to jak było z Ashley T?
W tym wypadku w ramach ćwiczeń jeden z naszych inżynierów połączył zdjęcia dzieci. Jest taka strona, która się nazywa missingkids.org, tak? Czyli tam, gdzie po prostu są ogłoszenia o zaginionych dzieciach. I on po prostu połączył te zdjęcia z zdjęciami, które akurat wtedy procesowaliśmy z jednego z takich, można powiedzieć, for, które są półukryte albo bardziej ukryte. I tam się okazało, że nagle systemy rozpoznające twarze na zdjęciach były w stanie powiedzieć, hej, ta jedna z tych osób na tamtej stronie zaginione dzieci to jest ta osoba z tego fora, na których handlarze ludźmi wystawiają swoje oferty.
Przepraszam bardzo, a jaki charakter miało to forum?
Jaki charakter?
Tak, no bo mówisz, to jest forum, które poły niewidoczne, to znaczy, że jego tematyka, to mam na myśli mówiąc charakter, jego tematyka nie była do końca legalna zapewne.
Tak bardzo często się dzieje. No, to są fora, na których ogłasza się tego typu rzeczy. Czasami są dostępne ogólnie, ale ukrywają się za różnego rodzaju kodowaniem, a w niektórych wypadkach są dostępne tylko dla określonej grupy osób po zalogowaniu się, przejściu przez jakieś, powiedziałbym, bramki darkwebowe i tak dalej. W tym wypadku to było takie półotwarte forum, na którym informacje o tym, że oferowane są następujące osoby, były zakodowane za pomocą specyficznych dla tego typu ludzi, powiedziałbym, sygnałów.
I te zdjęcia skojarzyła wasza platforma, tak?
Tak, jeden z mechanizmów przetwarzania informacji połączył te zdjęcia, ale to był początek całego śledztwa, gdyż bardzo szybko nasz zespół się tym zainteresował i pod spodem znajdowały się informacje o właśnie zakodowane, które nic właściwie dla normalnego człowieka nie znaczyły. I teraz znowu innym rodzajem systemów sztucznej inteligencji, który pozwala relatywnie poruszać się po tej domenie, to są systemy przetwarzające język prawdziwy, tak? Natural Language Processing. I tego typu systemy pozwalałyby normalnie odkodować coś takiego, gdyby to było oparte o jakiś zwykły ludzki język, ale to było kodowane za pomocą takich sygnałów, emotikonek, które tak naprawdę mogły znaczyć wszystko, ale okazuje się, że poprzez powiązanie tych sygnałów z innymi źródłami informacji na tym forum byliśmy w stanie powiedzieć, hej, to tak naprawdę oznacza to, to oznacza tamto i temu służy między innymi analityka grafowa, żeby powiązać pewne rzeczy i się okazało, że to jest tak naprawdę ogłoszenie na sprzedaż, gdzie przedmiotem jest dziewczynka.
Czyli udało wam się złamać de facto szyfrowanie tej strony, tak? I dostać się do tych treści, które były pod spodem.
To była ogólnie dostępna strona, tak, ale udało nam się złamać kod, który funkcjonował wśród tych ludzi za pomocą systemów analitycznych. No i na tej podstawie byliśmy w stanie powiedzieć, hej, kurczę, to naprawdę jest osoba, która ma problemy. I to też dopiero był początek śledztwa.
No właśnie, bo ustaliliście też jej adres pobytu.
Ustaliliśmy kilka więcej rzeczy, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, ile informacji jest dostępnych w internecie, kiedy realizujemy właśnie różnego rodzaju operacje i zawsze gdzieś jakiś kawałek informacji pozostaje. W tym wypadku udało się powiązać te strzępki informacji z różnymi informacjami z innych rejestrów. No i okazało się, że faktycznie to są osoby, które prowadzą inne działalności biznesowe. Jesteśmy w stanie wskazać, kto to jest i odpowiedni raport został złożony do odpowiedniej osoby, bo akurat było w Cincinnati, przez nasze relacje przekazaliśmy informację, hej, tu jest prawdopodobna ofiara, tu są prawdopodobni sprawcy, do dzieła.
W twojej odpowiedzi pojawiły się takie określenia, sztuczna inteligencja, technologie grafowe, to jest właściwie temat naszej rozmowy. Czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom pokrótce, na czym takie technologie grafowe polegają? Ja rozumiem, że chodzi o takie powiązania w rodzaju osoba X wypożycza auto Y, ma telefon Z, a zakupy robi w sieci sklepu W, do pracy jeździ autobusem V. I teraz samo w sobie takie połączenie tych różnych bardzo rzeczy nie ma większego znaczenia, ale w określonych okolicznościach czy kontekstach już może mieć. A jeśli dołożymy do tego jeszcze, nie wiem, setki czy tysiące osób, których cechy i zachowania odpowiadają takim kryteriom, to już jakiś wzór się tworzy i na podstawie tego wzoru możemy już dojść do jakiegoś wnioskowania. Czy dobrze rozumiem?
W dużym skrócie tak. Łatwo tą technologię sobie wyobrazić na przykładzie starych amerykańskich filmów o policjantach ścigających przestępców, gdzie bardzo często oni zaczynali całe śledztwo od tego, że na tablicy korkowej wieszali zdjęcia różnego rodzaju podejrzanych i łączyli kolorowymi sznurkami. Technologia grafowa to jest coś, co powstało przede wszystkim na początku właśnie, żeby analizować tego typu operacje w latach 80., 90. na bardzo małych danych, liczonych w setkach obiektów. Dzisiaj to, co robi technologia grafowa, to jest znacznie więcej i to tak jakby sobie w skrócie wyobrazić milion policjantów przy tablicy korkowej, na której są miliardy albo nawet więcej danych i ci policjanci mają milion lat czasu, żeby poszukać wszystkich możliwych połączeń, ścieżek i powiązań, przeliczyć wszystkie liczby, które się z tym wiążą i połączyć to w taki sposób, które stanowią jakiś wzór identyfikujący potencjalnie na przykład szefa danej zorganizowanej grupy przestępczej. Głównie do tego typu celów, tak zwany catch the bad guy scenario, tak, czyli łapanie tych złych ludzi, technologie tego typu były wykorzystywane przez ostatnie 40 lat, co akurat się zmienia, bo zastosowań jest troszeczkę więcej.
No dobrze, no to może byś opowiedział nam o takich kontekstach, w których takie powiązania mają znaczenie. Nie wiem, no wśród waszych klientów to mamy, jak już powiedziałem, na przykład rządy, tak, czyli nie wiem, Departament Sprawiedliwości. Mamy też instytucje finansowe. Nie wiem, to podasz jakiś przykład, w którym by dane powiązania stanowiły jakiś potężny i bardzo pożyteczny wzór.
Tak, może zacznijmy od sektora bankowego dla przykładu, ale zanim przejdę do tych konkretów, to tylko powiem, że dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy z niestety bardzo przykrej informacji, że oto żyjemy w świecie, w którym szacuje się, że około 10% globalnej gospodarki to jest koszt cyberprzestępstw. To oznacza, że dzisiaj tryliony dolarów rocznie są w jakiś sposób kradzione i scenariusz, w którym ktoś zabiera naszą tożsamość i na podstawie tej tożsamości zaciąga kredyty w bankach, robi nam długi, i my rano się budzimy i jesteśmy kompletnie spłukani, mamy ogromne problemy, wcale nie jest nierealne. To jest coś, co zaczyna dotykać ogromnej ilości ludzi i tempo tego przyrostu tych cyberprzestępstw jest zatrważające. Niektóre statystyki mówią, że do 2026 to już będzie 20% globalnego PKB. To jest ogromne liczby. I teraz wracam do tych przykładów. Taki bank musi się przed tym bronić. Musi bronić siebie i musi bronić swoich klientów, bo to jest oczywiście dla niego kluczowa rzecz. No i te banki funkcjonują bardzo często, wszystkie w dużym skrócie mówiąc, w takiej rzeczywistości, że przez lata budowały różne systemy, te systemy są ze sobą niepowiązane. I w związku z tym mają problem, żeby podstawowe jakieś sieci powiązań zidentyfikować, a co dopiero wejść w szczegóły. Jednym z takich przykładów, naszymi klientami są różne instytucje, na przykład Barclays czy Ally Bank, to są takie banki z top 30 światowe. Takie przykłady u nich wiązały się z wypadku na przykład Ally Banku z tym, że żeby połączyć dane z różnych grup produktowych, czyli właśnie jednej hurtowni danych, która zawiera dane o kartach kredytowych, innej, która zawiera o chociażby kredytach mieszkaniowych, czy jeszcze inne o związanych z kredytami na auta, po to, żeby zidentyfikować, czy są zorganizowane grupy przestępcze, które właśnie kradnąc ludzkie tożsamości, w jakiś sposób wykorzystując różną tą samą infrastrukturę, są zagrożeniem dla banku i jego klientów. I po uruchomieniu, po 4 miesiącach wdrożenia naszego systemu, system zwrócił się w parę dni, bo się okazało, że złapali największe defraudacje w historii banku. A to dlatego właśnie, że tak, dokładnie są zorganizowane grupy przestępcze i na tyle się czują jeszcze bezkarnie, bo i zarówno służby rządowe, jak i właśnie instytucje finansowe dopiero zaczęły inwestować w tą infrastrukturę do obrony własnej, że wykorzystują często dokładnie te same zasoby, czyli na przykład mają ten sam laptop podłączony do tego samego IP i wykorzystują 15 tych samych kont postawione na tak zwane supy. Często to są na przykład bezdomni, których poproszono o to, żeby założyli konto, czy w jakiś inny sposób wyłudzono ich tożsamość. I za pomocą tego przejmują różnego rodzaju aktywa od często właśnie ukradzionych tożsamości, czy to poprzez właśnie wyłudzenie hasła do konta, czy to poprzez chociażby założenie konta w banku na podstawie danych kupionych w Dark Webie, bo takie dane bardzo łatwo kupić, to kosztuje czasami 11 centów, żeby kupić czyjąś kartę kredytową, jego imię, nazwisko i PESEL na przykład. I te zorganizowane grupy przestępcze czują się po prostu dzisiaj na tyle bezpieczne, że po prostu połączenie kilku różnych zestawów danych powoduje, że natychmiast to widać. I tego typu zastosowania widzimy właśnie, czy nad nich pracujemy w sektorze komercyjnym.
Czyli potraficie zidentyfikować, nie wiem, x wyłudzeń i powiązać ich z jakimś konkretnym numerem IP?
Na przykład. No bo jeżeli pojawiają się takie wzorce, że co prawda to jest inny komputer, ale łączy się z tego samego Wi-Fi, albo z Wi-Fi w tej samej lokalizacji, albo z IP, które jest w danym regionie, albo i to już jest 7 komputer, który łączy się do tego konta i bardzo szybko realizuje jakieś tam operacje, wyprowadzając pieniądze, no to jest jakiś podejrzany schemat. A analityka grafowa polega na tym, żeby nie tylko te dane łączyć ze sobą i relatywizować w sposób dużo bardziej naturalny, ale też właśnie temu służy, żeby wyłapywać różnego rodzaju wzorce i na ich podstawie, niekoniecznie nawet rozumiejąc kontekst, wskazywać, hej, tu się coś dzieje bardzo podejrzanego.
A ten kontekst już, jak rozumiem, określi pracownik danej instytucji, który zna szczegóły, tak?
Tak, ogólnie dokładnie nad tym pracujemy, żeby robić tak zwane human augmentation, żeby to człowiek był zawsze decydentem, co i w jaki sposób procesują tego rodzaju algorytmy. Oczywiście na koniec dnia człowiek posiłkuje się różnego rodzaju elementami sztucznej inteligencji. Tych elementów jest bardzo dużo i często się zdarza, że to właśnie taki jakiś jeden moduł sztucznej inteligencji przychodzi do takiego operatora, analityka i mówi: hej, widzę tutaj coś podejrzanego, powiedz mi, co robimy z tym? No i to jest synergia, która właśnie wynika z zastosowania tego typu technologii i efektywnego wykorzystania ludzkiej kreatywności, ale też zaawansowanych systemów analitycznych.
Niedawno słuchałem bardzo ciekawego podcastu, który się nazywa Hot Money. Był on poświęcony mafii, która sprzedaje narkotyki. I ta mafia czasem zamawia też zabójstwa, bardzo dobrze opłacane na całym świecie. I bez problemu właściwie transferuje pieniądze z kraju do kraju. Rozumiem, że jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, to również macie takich klientów, czy nie? Mam na myśli oczywiście nie przestępców, tylko organizacje, które zwalczają pranie pieniędzy.
Tak, mamy takich klientów, to jest coś, co stało się zdecydowanie ważniejsze dla instytucji bankowych, naszych klientów, ale też pracujemy z regulatorem, czyli tymi, którzy po stronie rządowej tego typu operacje realizują i to zarówno w Europie, tutaj w Polsce, ale czy też na przykład w Stanach Zjednoczonych. Naszym klientem jest Department of Justice, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości po polsku i tam w tym Ministerstwie Sprawiedliwości jest taki wydział, który się nazywa MLARS, Money Laundering and Asset Recovery Section, czyli jednostka odpowiedzialna za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ta jednostka jest jednocześnie odpowiedzialna za odzyskiwanie tych ukradzionych, wytransferowanych środków w możliwym zakresie. I to jest część tak zwanej infrastruktury FIU, czyli Financial Investigation Unit, która jest zbudowana w każdym praktycznie kraju po to, żeby identyfikować i zabezpieczać się przed wszelkimi zagrożeniami, które się wiążą z operowaniem systemów finansowych. Także tak, to jest dokładnie tego typu zastosowanie, jedno z, ale to jest coś, co dzisiaj dopiero się tworzy po stronie tych tak zwanych the good guys, tych, którzy nas mają na co dzień bronić, niezależnie czy to jest oficer bezpieczeństwa banku, czy to jest policjant, czy pracownik wywiadu, bo ta infrastruktura dopiero jest w powijakach w porównaniu z zagrożeniami, jest na bardzo wczesnym etapie. Od 200 lat się inwestuje w łapanie fizycznych przestępstw. Dzisiaj wiemy, jak złapać kogoś, kto ukradł tira albo włamał się do jubilera i na to jest szereg technik różnego rodzaju, które pozwalają te osoby zidentyfikować i szybko skazać. Natomiast w wypadku tej domeny cyber albo tak zwanych przestępstw białokołnierzykowych to jest już coś znacznie trudniejsze i dzisiaj dopiero zaczynamy inwestować w tą infrastrukturę i niestety wykorzystują to przestępcy, którzy, no tak jak mówiłem, dzisiaj ten koszt to już jest około 10% globalnego PKB, kilkukrotnie wzrósł w ciągu ostatnich lat i jednocześnie przewiduje się, że wzrośnie znacząco w ciągu kolejnych.
Jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ pracowałem z danymi kiedyś w Gazecie Wyborczej, wiem jak trudno jest o dane, z których można skorzystać. Tak? Jest niski poziom cyfryzacji tych danych, te dane są bardzo często zanieczyszczone, są chaotyczne, w ogóle są raportowane tak, że nie da się porównać, nie wiem, rok do roku czy kwartał do kwartału, a wy musicie wasz system karmić bardzo różnymi danymi i to zarówno takimi, nie wiem, liczbowymi, jak i, nie wiem, językiem naturalnym, o którym wspomniałeś, czyli jakimś tekstem, prawda, dźwiękiem, obrazem, mnóstwem rzeczy. To jest jakieś duże wyzwanie?
I dlatego też technologie grafowe według wszystkich topowych firm analitycznych będą odpowiadały za 80% nowych wdrożeń, innowacji w systemach analitycznych na świecie za kilka lat, gdyż one sobie z tym bardzo dobrze radzą. Na tym polega właśnie siła relatywizacji poprzez połączenia, że być może tutaj ten Jan Nowak jest napisany Jan, tutaj John, tam jeszcze J, Nowak, ale da się za pomocą szeregu rodzaju powiązań stwierdzić, że to jest ta sama osoba. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy dzisiaj obiekt, który ma podobny numer VIN, na przykład identyfikujemy auto, ale inny, dwie cyferki się różnią, dodatkowo jest zarejestrowane na osoby, które są o tym samym nazwisku, ale innym imieniu, ale też jest tym samym modelem auta, który widnieje w jednym rejestrze versus drugi rejestr, ale też jest powiązany z daną gminą, bo w tej samej gminie i to jest ten sam kolor i tak dalej, to jeżeli spełnia kilka takich kryteriów w sieci powiązań dane obiekty, to możemy powiedzieć, że hej, to jest ten sam obiekt, to jest to samo auto. Mimo że ktoś wpisał VIN z błędem, popełnił dwie cyferki błędu, ale mamy 7 na 12 bezpośrednich powiązań pomiędzy różnymi innymi cechami, a jednocześnie jest jeszcze 2-3 połączenia, które tak w ramach tak zwanego fuzzy logic, czyli logiki rozmytej, mówią, że prawdopodobnie to jest to samo. I dodatkowo można jeszcze to robić za pomocą różnego rodzaju technik. To nie muszą być tylko i wyłącznie rzeczy takie twarde, czyli porównujemy imię do imienia.
Skoro udało wam się przypadkiem znaleźć zaginioną 16-latkę na innym końcu świata, to pewnie w taki sam sposób można też tropić zbrodnie przeciwko ludzkości. Czy zwracali się do was może w związku z wojną w Ukrainie?
Naszym klientem jest ONZ i tam współpracujemy z różnymi agendami, które zajmują się śledzeniem i tropieniem zbrodni przeciwko ludzkości na kilku kontynentach, bo wojna na Ukrainie nie jest jedyną dzisiaj wojną, gdzie dzieją się straszne rzeczy i ważne jest, aby tego typu, powiedziałbym, zbrodnie po pierwsze jak najszybciej dokumentować, a po drugie identyfikować się osoby, które są kluczowymi tutaj aktorami, jeśli chodzi o realizację tego typu zbrodni. Jeśli chodzi o Ukrainę, to pro bono zrobiliśmy taki projekt z Amazonem i z właśnie pod egidą ONZ po to, żeby w sytuacji, kiedy zbierane były informacje o Buczy, Irpieniu i jeszcze innych wraz z policją ukraińską te dane szybko zabezpieczyć i powiązać. I faktycznie to jest coś, co jednak z kilku inicjatyw naszej firmy zrealizowaliśmy w pierwszym roku tej wojny, ale to nie jedyna rzecz, którą staramy się dla naszego sąsiada zrobić, czy to pod egidą ONZ, czy już bezpośrednio.
Ale co konkretnie zrobiliście w sprawie tej Buczy, możesz powiedzieć?
Ogólnie nie mogę takich wielkich szczegółów opowiadać, natomiast mogę powiedzieć hipotetycznie, że tego typu śledztwa często to jest właśnie grzebanie w wielu różnych informacjach, danych, które się znajdują rozsiane po całym świecie. Czyli dla przykładu, to akurat przykład z innego kontynentu, gdzie mamy miliony dokumentów i wśród tych dokumentów są rozkazy po prostu o zabiciu grupy ludzi, cywilów. I teraz szukamy tego, kto jest tą osobą, kto podpisuje się pod tymi dokumentami i są takie końcówki, systemy sztucznej inteligencji, które rozpoznają, czy to ten sam podpis, czy inny podpis, i okazuje się, że połączenie tych różnego rodzaju systemów z danymi, które z kolei osobnymi systemami, które łączą dane z plików audio, nagrań, z różnego rodzaju tam terrorystycznych, na przykład TikToków i tak dalej, pozwalają zidentyfikować, że to wideo było nagrane w tym samym miejscu. W tym samym miejscu też były podpisane prawdopodobnie te 20 dokumentów i na podstawie sieci powiązań jesteśmy jeszcze w stanie poprawić działanie tych algorytmów punktowych systemów sztucznej inteligencji i powiedzieć, hej, musisz tutaj dać większą czułość, tutaj dać mniejszą czułość, bo nie wyłapałeś tej sieci, nie wyłapałeś tamtą sieć. I to pozwala nam zidentyfikować tak naprawdę osobę, która w danym regionie była odpowiedzialna za wydawanie rozkazów. W wypadku Ukrainy i tych zbrodni przeciwko ludzkości, tam jest mnóstwo różnego rodzaju danych, to jest jeden z najlepiej zdokumentowanych konfliktów wojennych na świecie, jeśli najlepiej w historii ludzkości. Tam jest ogrom różnego rodzaju informacji. Pamiętam, jak w jednym z wypadków łączyliśmy dane z kamery przemysłowej, która rozpoznawała właśnie rosyjskich żołnierzy, którzy strzelali w plecy cywilom i na podstawie tych zdjęć byliśmy w stanie powiązać to z listą żołnierzy, którzy faktycznie w tamtym regionie byli raportowani jako obecni na miejscu i wskazać, że prawdopodobnie to są ci dwaj panowie. Tak? Także różnego rodzaju techniki są wykorzystywane, żeby przede wszystkim złapać, powiązać te dane, a potem przedstawić je odpowiednim organom. To jest ekwiwalent latarni w ciemnym rogu. My przynosimy na świat po prostu transparentność.
To, co mówisz, brzmi optymistycznie, bo to by oznaczało, że przynajmniej niektórych można będzie ukarać za to, co zrobili. Natomiast na koniec naszej rozmowy jeszcze mam takie pytanie. Jak będzie wyglądało ściganie przestępców za, nie wiem, 3 do 5 lat? Czy można powiedzieć, że dzięki temu, co teraz jest takie modne i na językach, czyli dużym modelom językowym, będziemy mieli technologie grafowe na sterydach i takie firmy jak, nie wiem, choćby ten amerykański wasz konkurent Palantir będą miały jeszcze większą łatwość w śledzeniu ludzi i procesów?
To się będzie bardzo zmieniać. Dzisiaj jesteśmy w takim niefortunnym momencie, że przestępcy mają do dyspozycji szereg różnego rodzaju technologii i nie wahają się ich użyć, a wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za bronienie nas, są poddani określonym, powiedziałbym, cyklom inwestowania w systemy obronne i jednocześnie ograniczeni wszystkimi, słusznie zresztą, regulacjami związanymi z tym. My, sprzedając system, który łączy te dane, musimy oczywiście po pierwsze selektywnie podchodzić do klientów i dobierać takich, którym można zaufać, i dlatego sprzedajemy tylko i wyłącznie do krajów demokratycznych kojarzonych z NATO. A po drugie, dzisiaj widzimy, że to są klienci, którzy zapewniają podstawowe potrzeby związane z łączeniem tych danych. Natomiast za kilka lat to, co się zacznie dziać, to będzie coś, co będzie w dużo większym stopniu utylizowało tą rewolucję AI-ową. AI, sztuczna inteligencja, to są takie modne hasła. Dla ludzi często wydaje się, że właśnie AI to jest, czy sztuczna inteligencja to są te samojeżdżące auta, tak, czy właśnie ChatGPT, ale tak naprawdę sztuczna inteligencja to jest kilkanaście różnego rodzaju systemów, klas systemów. Jedną z nich właśnie są samojeżdżące auta, inne są właśnie modele machine learningowe, inną to są właśnie LLM-y, czyli duże modele językowe, takie jak ChatGPT, ale jest jeszcze kilkanaście innych. I chodzi o to, żeby traktować to po prostu jako narzędzie. Jeżeli my chcemy być efektywnymi obywatelami XXI wieku, to nie możemy podchodzić do systemów sztucznej inteligencji tak jak do komputerów o ludzie w latach 80., że to może się przyjmie, może się nie przyjmie, nie wiadomo, jako inżynier dalej będę rysował na papierze milimetrowym. No nie, jest rewolucja. Dzisiaj ci, którzy nauczą się efektywnie działać z systemami sztucznej inteligencji, rozumieć, jak sposób nimi zarządzać, będą wiedzieli, że to są po prostu funkcje matematyczne, które mają różnego rodzaju zastosowanie. I dzięki systemom, które pozwalają łączyć różne dane i zarządzać tymi systemami sztucznej inteligencji, być po prostu użytkownikiem tego typu modeli, no to są ludzie, którzy będą operowali na zupełnie innej efektywności w porównaniu z tymi, którzy dalej będą chcieli rzeczy liczyć na pieszo, tak? Na rękach czy w Excelach, bo to równie będzie efektywne wtedy. Także za 5-10 lat nowoczesni analitycy pracujący w banku czy w wywiadach, którzy są naszymi też klientami, będą przede wszystkim operować w tej domenie cyfrowej równie biegle, jak dzisiaj operują użytkownicy Excela w, powiedziałbym, w mniej skomplikowanych obszarach związanych z łączeniem danych typowo linearnych. I to jest coś, co się musi wydarzyć i na pewno się wydarzy. I taki dobry analityk będzie wtedy w stanie realizować operacje warte tych milionów policjantów przy tych tablicach i mających milion lat czasu. I to jest zdecydowanie kierunek, w którym idziemy. Oczywiście ja wierzę w to, że tego typu systemy wymagają nadzoru ludzkiego i budujemy nasze rozwiązanie, naszą platformę w sposób, który pozwala na ten human augmentation, czyli poszerzanie ludzkich zdolności do bycia partnerem zarządzającym dla tego typu systemów, nawet jeżeli nasz mózg nie do końca rozumie, w jaki sposób te 4 miliardy obiektów stąd zostały przetworzone tak, żeby połączyć się z tamtymi 2 miliardami, bo to często na poziomie takim komputacyjnym jesteśmy, trudno po prostu nam biologicznym istotom przeliczyć w głowie, natomiast na poziomie schematu działania, dlaczego to tak działa, dlaczego to powinno się połączyć i dlaczego te dane mi mówią to, a nie tamto, to są rzeczy, które na koniec dnia powinny należeć do ludzkiego operatora.
Państwa i moim gościem był Paweł Wieczyński, prezes firmy DataWalk. A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.